Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. W kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa w sobotnie popołudnie. W audycji tej nie traktujemy kierunku Europy jako dążenia do prostego naśladownictwa tego, co dzieje się we Francji czy w Niemczech. Przez wiele lat, po 1989 roku, ale także podczas trwania PRL-u, idealizowano mityczny Zachód. Tego Zachodu już nie ma. Jaki ten Zachód w sensie politycznym i ideologicznym jest obecnie? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj, a moim gościem jest w studio pan profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, czyli czynny polityk, ale przede wszystkim wybitny socjologii filozof. Profesor Uniwersytetu w Bremie. Intelektualista. No zadam takie pytanie osobiste, panie profesorze. Liberał o dyspozycji konserwatywnej czy konserwatysta o dyspozycji liberalnej?
Trudne pytanie to. Niemniej się określać. Jednak chyba konserwatysta z pewnymi liberalnymi odchyleniami, o tak bym nazwał to. No, znaczy w miarę, zresztą widzę taką ewolucję wielu moich znajomych, że o podobnych poglądach filozoficznych czy politycznych jak ja, no, że rzeczywiście stajemy się bardziej, coraz bardziej krytyczni wobec tej rzeczywistości, o której pan wspomniał, to znaczy rzeczywistości kraju zachodnich. No, wszyscy przechodzimy jakąś ewolucję. To moje pokolenie też przeszło ewolucję. Ja uważam, że w Polsce też dokonuje się jakaś rewolucja mentalna. No nie wiem, czy w Poznaniu, ale w Warszawie ją obserwuję przynajmniej w pewnych kręgach. I to tak zwanych zwykłych ludzi, nie polityków i nie ludzi jakby zawodowo zajmujących się myśleniem. Mianowicie właśnie taka jednak właśnie krytyka wobec tego, co było kiedyś naszą taką mityczną miarą Zachodu, tak? I tego, że to jest ten wyznacznik, nie wiem, naszego rozwoju. No pod jakimiś względami ciągle to pozostaje, ale pod innym rzeczywiście mnożą się te głosy i opinie krytyczne.
Jestem po lekturze książki wydanej przez Instytut Zachodni pod tytułem Renovatio Europe, która jest zbiorem esejów napisanych przez badaczy materii społecznej z Polski i krajów Zachodu, no, którzy wyrażają głębokie zaniepokojenie stanem Europy. I to rzeczywiście jest elita konserwatywna. No, co dzieje się, panie profesorze, że taki głos, no, kasandryczny?
No, jednym głównym wydawcą tej książki jest profesor Dawid Engels, który, jak wiadomo, może niektórzy z państwa to wiedzą, przeniósł się w ogóle do Polski. Myślę, to człowiek konsekwentny, więc z jego diagnozy bardzo krytyczny, jeżeli chodzi o stan Zachodu, wysnuł taki wniosek, że no, w zasadzie tamta walka już jest przegrana i w związku z tym schronił się do Polski. No, Polska była zawsze Rzeczpospolita pierwsza, tak jak pamiętamy, że ludzie tutaj, Szkoci, na przykład była taka szkocka imigracja z różnych części Europy do nas zjeżdżali.
Tu Hugenoci, Francuzcy uchronili się tak przed
Francuzi, Żydzi hiszpańscy, nie tylko, prawda, z Europy i z Europy Zachodniej w ogóle, więc no to jest tak, że w zasadzie się obserwuje, no, słyszy coraz bardziej te głosy krytyczne. Wczoraj akurat rozmawiałem z kimś z Francji, akurat na temat nowej książki, którą publikował Sarkozy, prezydent Sarkozy, były prezydent Francji. No i to też jest bardzo taka krytyczna książka o tym w zasadzie końcu snu marzenia o wielokulturowym społeczeństwie, mówiąc o problemach integracji, znaczy te wszystkie kwestie przedmieść Paryża, nie tylko Paryża, tylko innych wielkich miast, dużych miast francuskich. I w zasadzie ja to słyszę bardzo często z Francji, że niektórzy obawiają się, że tam w ogóle będzie pewien rodzaj wojny domowej. No, czasami obserwujemy sceny z Paryża, to byśmy nie chcieli, żeby na przykład Poznań stał się Paryżem północy, tak jak kiedyś, prawda? Były różne miasta, które aspirowały do tego miana. Podobnie jest w Niemczech. No, jest dużo problemów. Teraz widzimy pewną taką niestabilność polityczną, ale nawet nie chodzi o tą taką konkretną i obecną sytuację, nie wiem, polityczno-społeczną, tylko no przecież my właśnie mówimy, ta książka zawiera też takie diagnozy cywilizacyjne, tak, że uważa się, że no ten sposób życia, ten styl życia, ten rodzaj cywilizacji, który dziś w niektórych krajach, bo to też jest pewien, prawda, i nie w których miejscach, prawda, tego powiedzmy geograficznej Europy Zachodniej panuje, no to jest coś takiego, co akurat nie może pociągać, ale jest świadectwem kryzysu, nihilizmu. Ja muszę być, ostatnio czytałem taką książkę bardzo kontrowersyjnego z naszego punktu widzenia autora, Michela Onfray, francuskiego
ateisty,
wojującego. No on w zasadzie, ale to jest, książka się nazywa Dekadencja, jest pewnie popularna w lewicowych kręgach, no bo to jest w zasadzie, że on mówi, że to jest to, co przeżywamy, to jest schyłek cywilizacji chrześcijańskiej, to chrześcijaństwo tam bardzo ostro, nawet w sposób, powiedziałbym, bardzo też prymitywny opisuje. Ale ostatnia część tej książki, no, opisuje dekadencję kultury zachodniej obecnej. I to jest opis wstrząsający. O ile ta pierwsza część, to wydaje mi się, że tak jak ktoś jest takim, no, myślącym, subtelnym myślicielem, to w zasadzie o religii mógłby napisać coś głębszego niż to, co on pisze. Natomiast właśnie ta ostatnia część jest bardzo taka, znaczy, mocna.
I pisze z pozycji takiej oświeceniowego racjonalisty.
Tak.
Twardego oświeceniowego racjonalisty.
No on mówi teraz w zasadzie o sobie, że on jest niewierzącym postchrześcijaninem, prawda? No, docenia. Ale to jest... W Polsce też się takie książki ukazują. No, Wojciecha Roszkowskiego, Roztrzaskane lustro. Bronisław Wilczyń napisał książkę, która jeszcze się nie ukazała, Afirmacja. No więc można powiedzieć, że dobrze, to płynie ze kręgów, no głównie konserwatywnych, konserwatywno-liberalnych, to różnie byśmy określali, no ale myślę, że jest podzielany przez rzeczywiście bardzo szeroką grupę ludzi, zarówno z zachodu, jak i ze wschodu.
W książce tej, Renowacja Europy, znajduje się pana esej pod tytułem Postęp inżynieria społeczna, pytanie o tożsamość Europy i przegląd sytuacji. Trochę będę zaczepny. W latach 90. napisał pan książkę pod tytułem Upadek idei postępu.
Tak.
I teza ta okazała się bardziej życzeniem niż faktem. Postęp, no, cały czas jest na sztandarach czymś, fetyszem swoistym.
No tak. Ja tam zresztą się odwołuję do takiego znanego przemówienia prezydenta Emmanuela Macrona, który właśnie mówił o konieczności postępu. Więc to pewnie jest oczywiście idea trudna do wykorzenienia, mimo że, nie wiem, jego niczego i idei wiecznego powrotu, nie wiem, z Gelassen Heideggera, bo takie się pojawiały tezy, ale no, zmianie naszej, konieczności zmian naszego sposobu widzenia historii. Ale to nie znaczy, że ta książka jest przestarzała, nawet w jakimś sensie w tej chwili jest kolejna...
Cały czas powstaje postulat.
No tak, w tym sensie jest to kolejna runda tej dyskusji o tym, no, bo z jednej strony nawet się mówi, że obserwujemy, i to po stronie lewicowej, nowy katastrofizm się pojawił, prawda? To znaczy ci, którzy mówią, z drugiej strony pojawiają się oczywiście takie bardzo radykalne ideologie postępu, transhumanizmie, tak? Że to już polega na tym, no, że kończy się tradycyjnie rozumiany rodzaj ludzki. Gdzieś wyczytałem w jakimś popularnym magazynie, tygodniku ostatnio, że to następne pokolenie po nas, pokolenie naszych dzieci, już będzie ostatnim pokoleniem ludzi, którzy umierają. Bo już potem te środki, prawda, zapobiegawcze będą tak, znaczy, daleko idące. Więc z jednej strony mamy takie scjentystyczne, bardzo mocne, prawda, transhumanistyczne utopie pozytywne, ale one też budzą grozę, i mamy z drugiej strony, no przecież cały ten kwestia ochrony środowiska, prawda, no to i tutaj łączy się w niektórych wersjach z takim poczuciem katastrofizmu, że niczego nie można zrobić, że ta planeta już jest stracona. Tak?
W 1989 roku można było żywić taką nadzieję, że 200 lat po rewolucji francuskiej, no chyba czas kończyć już z repertuarem, no, równość i postęp jako coś, co, no, prowadzi do konsekwencji, no, nieobliczalnych.
No właśnie.
Okazuje się, że nie. Trwałość tej idei jest zadziwiająca.
No i wręcz się jakby do tej rewolucji francuskiej nawiązuje, prawda, jako pozytywnego wydarzenia w historii europejskiej. Ale jest jeszcze coś więcej, bo mi się wydawało nam się zawsze w 89 roku, że to nie tylko upadł komunizm, ale taki rodzaj konstruktywizmu społecznego, właśnie inżynierii społecznej na wielką skalę, która to była rzeczywiście bardzo, szczególnie po II wojnie światowej, no to wielu myślicieli, na przykład Karl Mannheim, prawda, albo inni pisali takie książki o konieczności przebudowy poprzez no, projekty polityczne, na konstrukcję społeczną, no to ten konstruktywizm się oczywiście jeszcze wzmocnił w imię właśnie tych ideałów równości. A więc znieśmy wszelkie różnice między płciami na przykład, prawda, albo inne, ale no, myślę, że w Polsce tego się nie docenia, ale w zasadzie w tej chwili to przechodzimy, na naszych oczach przechodzimy od jeszcze takiej uregulowanej gospodarki rynkowej znowu do no, takich projektów ideologicznych i planowania w związku z tym gospodarczego na wielką skalę. No przecież jak mówimy, że w 50 roku, 2050 roku gospodarka europejska będzie zeroemisyjna, no i trzeba, każdy kraj musi plany opracowywać, dojścia do tego celu, to wszystko będzie sprawdzane przez biurokrację. Więc tak, z jednej strony mamy właśnie taki planowa gospodarka już nieomalże, tylko plany są teraz już 30-letnie, ale z drugiej strony bardzo daleko idąca ingerencja w taką tkankę społeczną i wręcz w naturę ludzką, stąd właśnie ten transhumanizm. Więc ten konstruktywizm społeczny, który przecież był charakterystyczny dla komunizmu, on no odżył, prawda, odżył. No ale i odżyła jeszcze, bo w tej mojej książce ja mówiłem, że tam no, takie jest powiedzmy taka bardzo model idei postępu polega na tym, że tam się zrównuje powiedzmy przyrost wiedzy z przyrostem moralności, z przyrostem wolności, z przyrostem szczęścia, prawda? Że to jest takie im więcej wiemy, im więcej panujemy nad światem, tym będziemy bardziej moralni, tym będziemy też szczęśliwsi, prawda? Że to jakby następuje pewna harmonia tych czterech tak powiem, celów. No, no i w zasadzie to ja wtedy tam podważałem. Dzisiaj w zasadzie można powiedzieć, ta nowa idea postępu też jest oczywiście, czy ta dzisiejsza wersja zbudowana na takim przekonaniu, że tak należy. Skądinąd niedawno, pamiętam, jedna z sal chyba w Strasburgu została nazwana imieniem Stefana Zweiga, pisarza austriackiego. I tak, no bo to żydowski emigrant z Austrii.
Niecierpliwość serc, tak? Jak sobie, tak?
On jest serca, autorem, niecierpliwość tak. Serca, tak, tak. Ale to myślę, że ci, którzy to go, to nie, właśnie nie znali chyba tej powieści. No bo nazwano, no bo on był też emigrantem, popełnił samobójstwo, jak wiadomo, w Brazylii, tak? No więc antyfaszysta, czy ofiara narodowego socjalizmu. Ale przecież tak napisał biografię Marii Antoniny, która jest w zasadzie potępieniem rewolucji, no, pokazuje okrucieństwo w stosunku do tej kobiety, czy młodej dziewczyny, w ogóle całego systemu, tam nie broni monarchii, ale niecierpliwość serca, to w zasadzie to jest książka, która na angielskim jest przetłumaczona jako strzeżcie się miłosierdzia. No, miłosierdzie to może nie jest najlepsze słowo, ale współczucia, prawda, nadmiernego. A przecież cała ta część właśnie tego konstruktywizmu społecznego, to jest, opiera się na takim właśnie tym nadmiernym inflacji współczucia, że pochylamy się nad każdą krzywdą, prawda, i staramy się jakoś zrównoważyć, prawda, czy zrekompensować czymś, czy usunąć. No i stąd, prawda, czyli każde zło w świecie zostanie rezolucją Parlamentu Europejskiego potępione.
Utopia,
i
oczywiście utopia.
Tym...
Utopia, że można całą rzeczywistość sformalizować i no, podporządkować przepisom prawa, tak?
Tak, no i to, ale co czwartek w Strasburgu, a więc raz w miesiącu parlament w czwartki podejmuje takie rezolucje, w tym potępia kolejne akty przemocy i tak dalej, jakby nie rozumiejąc źródła, prawda, kondycji kondycji człowieka i naszej dosyć niepełnej, niedoskonałej natury. W związku z tym ciągle właśnie, że to jest też ta wiara właśnie w biurokrację, że ona potrafi zadekretować rzeczywistość i w związku z tym takie rzeczy się nie pojawiają, tak jak się nie pojawiają też takie konsekwencje, nieoczekiwane złe konsekwencje naszych działań, które są z zasady dobre. Na przykład teraz się okazuje, że jest wielka kłopot z utylizacją wiatraków, które przecież nam mają pomagać w tym, co się po niemiecku nazywa Energiewende, prawda? Transformacji. Zawsze się okazuje, że nasze działania nigdy nie prowadzą do pełnego szczęścia, ani miałbym wrażenie też pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy moralnie wyżsi i lepsi niż nasi przodkowie, to też można by się zastanawiać.
Znaczy dla przedstawicieli szkoły resentymentu, czyli dla rewolucjonistów, no zdecydowana jest wiara, że no jesteśmy jakby tutaj u szczytu historii, że jesteśmy moralni w stosunku do naszych niedoskonałych przodków.
Tak, oczywiście. No ale zawsze się to zło pojawia, dlatego pojawiają się właśnie nacjonaliści, populiści, prawda? Więc zawsze pojawiają się ci źli,
deplorable.
I są tacy, którzy właśnie, którymi
żałośni, którzy
nie rozumieją świata i zawsze jest też w tym konstruktywizmie społecznym też zawsze jest taka, albo trzeba ich poddać terapię, trzeba ich, no nie wiem, wyeliminować. Oczywiście nasza właśnie oparta na miłosierdziu czy współczuciu epoka już nie robi tego w sposób brutalny, no ale jakiś rodzaj resocjalizacji proponuje, że tak.
Znaczy tak podejrzewam, że jakaś forma ograniczenia, nazwijmy to tych rewolucjonistów, polega na tym, że są jakby częścią mechanizmu, którego nie rozumieją. A chociażby przerażające jest to, że historia pokazuje, że właściwie każda rewolucja, bodajże chyba tylko z wyjątkiem amerykańskiej, kończy się tyranią.
Tak.
Czy profesor się zgodzi z taką śmiałą tezą?
No i tak było, no, ale powiedzmy, że jest to tyrania dziś taka miękka, jest to tyrania raczej przekonań, prawda? No, ostatnio właśnie czytałem taki wyniki badań dotyczące uniwersytetów w Niemczech i 78%, o ile dobrze pamiętam, naukowców zatrudnionych na niemieckich uniwersytetach uważa, że wolność słowa jest zagrożona, że pewnych rzeczy nie da się, nie można mówić, albo nawet nie można badać. Ja pamiętam sam, jak kiedyś miałem takie seminarium z realizmu geopolitycznego. No to jak się mówi na przykład o tym, że konflikty między państwami są nieuniknione, to zazwyczaj studenci uważają, że to jest wezwanie do tego, żeby był konflikt. Prawda? Jak się... I tak dalej. No, miesza
szarowanie
się
językiem rzeczywistości, które to się nie powiedzie. To jest jakby rzeczywiście utopia. No.
No tak. I w tym sensie, znowu, jeżeli wrócimy do tych lat 80, końca lat 80, początku lat 90, wtedy mówiono, prawda, o końcu utopii, o końcu, no właśnie, też nawet lewicy. Pamiętam taką dużą dyskusję właśnie, też what is left, co pozostało z lewicy, prawda, w jakim sensie wydawało, że w ogóle jej nie będzie. No, ona oczywiście jakoś tam dominująca, no być może utopia jest częścią naszej natury. Musimy myśleć zawsze tylko właśnie o przyszłości. Tylko, że to jest właśnie, no tak jak się pokazuje, prawda, no ta idea postępuje z jakąś taką transformacją idei zbawienia istniejących chrześcijaństwa.
Transcendencja za sprawą dzisiejszej lewicy stała się immanencją.
No można właśnie, to takiego... Erich Fegelin na przykład, prawda, tak mówi.
Rozmawiamy dzisiaj o kryzysie wartości europejskich, konserwatywnych, ale wolę nazwać o kryzysie tak zwanego zdrowego rozsądku. Przywołam genialnego filozofa Ludwika Wittgensteina, który już w muzyce Beethovena na początku XIX wieku usłyszał konwulsje przedśmiertne kultury europejskiej. No to bardzo śmiała była intuicja. Jak Beethoven, to oczywiście piąty koncert fortepianowy cesarski. Imponująca pierwsza część. Posłuchajmy.
Thank you.
rzeczywiście siła, potęga jest w tym koncercie, ale czy konwulsje prześmiertne, panie profesorze, czy profesor słyszy w tym już zalążki kryzysu u Beethovena?
No, Beethovenowi też zrobiono...
Socjalista utopijny. Mówi się, że muzyka Beethovena jest taką ilustracją socjalizmu utopijnego.
No, ale właśnie, ale jak pamiętamy te wszystkie analizy w Doktorze Faustusie, prawda, że koniec muzyki, tak, właśnie na przykładzie sonat późnych Beethovena. Ale Beethovenowi no, zrobiono jednak wielką krzywdę. Przy okazji ja się czuję też pokrzywdzony, bo jak ktoś przełącza telefon w Parlamencie Europejskim, natychmiast odzywają się znane takty hymnu europejskiego, prawda, przejęte z Beethovena, tak zresztą jak no, z poety bardzo jednak narodowego Schillera i Ody do radości zrobiono taki wiersz bardzo kosmopolityczny, prawda, znaczy, że przesłanie jest bardzo kosmopolityczne, więc to jest trochę takie. No tak, ja myślę, że tamta epoka też była wstrząsana konwulsjami. Potem przyszedł jednak straszny wiek XX. Myślę, to co myśmy, na co myśmy mieli nadzieję, to ja bym powiedział tak, nie na utopię, tylko na normalne, przyzwoite życie, prawda? Z uznaniem tego wszystkiego, co wyznacza nasze człowieczeństwo, jego ogranicza. No też wszyscy pamiętamy takie czasy, kiedy na przykład, no nie wiem, ludzie garnęli się w Polsce do religii, tak? Kiedy na przykład też nikt nie chciał chodzić za lewicowego, było wtedy takie, że się mówiono sobie, jak ktoś w Polsce mówił, że jest ani nie jest lewicowy, ani prawicowy, to znaczyło, że jest lewicowy, prawda? Że czy dzisiaj żyjemy w epoce takich zagrożeń. Oczywiście jest tak, ja bym powiedział, że bardzo dużo jest też histerii, prawda, w tym, co obserwujemy ostatnio, na przykład, no, to, co się dzieje w Niemczech, tam w Turingii, no, wystarczyło, że, powiedzmy, jakaś tam skrajny odłam AfD zagłosował za, nie tak jak trzeba, ale że w ogóle brał udział w głosowaniu. No i się już oczywiście krzyczy, że to jest upadek demokracji niemieckiej, porównuje się to z latami 30. Ja nie myślę, żeby na tym polegało, prawda, zagrożenie, że nagle się cofniemy do tej, nastąpi taka epoka podobna do lat 30. One, gdzieś te zagrożenia są gdzie indziej, w którymś momencie.
To jest analogia do faszyzmu, po tak, to, żeby tak stworzyć pałkę i bić...
No właśnie, każdy może zostać tak faszystą, każdy może... I to w zasadzie się cały czas jakby obraca nasz język, prawda, nasza wyobraźnia i te oskarżenia padają wobec tego, chociaż jest zupełnie inna sytuacja, jak mówimy. No, z jednej strony krytykuje się tych wszystkich, na przykład tenże polityk niemiecki, który jest dosyć skrajny, ja tu nie chcę wcale go usprawiedliwiać, Bierneheck, on kiedyś powiedział, to mu się zawsze wypomina, czytałem ostatnio właśnie na takim gazecie, że prawda, jedna z najgorszych jego wypowiedzi, powiedział, że pomnik Holokaustu w Berlinie to jest pomnik hańby niemieckiej. No to chyba nie jest nic w zasadzie kontrowersyjnego. Ja nie wiem, oczywiście jego intencji nie znam, prawda? Ale tylko trochę no, byśmy powiedzieli, że to jest pomnik dumy niemieckiej.
No powiedział prawdę.
To było... No właśnie tę hańbę należy wręcz przeciwnie, prawda? Tę hańbę należy, to akurat jest trafne i tę hańbę należy, należy, że tak powiem, dokładnie zrozumieć, co więcej, uwewnętrznić. I wydaje mi się, że po części, jeżeli ktoś uważa, po części, że to są... że to on, znaczy on pewnie mówił to w takiej intencji, żeby ten pomnik nie powstał, że on jest niepotrzebny, no ale to jest pomnik hańby niemieckiej, a jeżeli ktoś uważa, jeżeli, bo to i na tym polega, prawda, że z tego, że postawiono taki pomnik, ten fakt, że postawiono taki pomnik, to jest powód do dumy, to już jest niebezpieczne, to jest bardzo takie trudne, albo że ktoś właśnie tymi słowami, prawda, rozgrywa jakieś...
Imperializm szlachetności, za którym stoi oczywiście sentymentalizm, tak naprawdę bardzo niebezpieczny w polityce, tak? Czy
tak,
taki tani humanitaryzm, tak? No, europeizacja winy.
Europeizacja, tak? Ale też poczucie wyższości z powodu właśnie tego aktu, no, który w zasadzie jest aktem uwolnienia się od balastu, prawda, winy, po to, żeby, prawda, czuć moralną wyższość, prawda, i no, może się stać podstawą do pewnego imperializmu, prawda, moralnego nawet więcej. Więc mamy w tym wszystkim tego rodzaju dialekty, ale jak mówię, dla mnie te największe, to jest największe zagrożenie dzisiaj, które ja widzę, to znaczy takie, no, taki miękki despotyzm, który, no, który gdzieś tam na obrzeżach jest oczywiście despotyzmem twardym. To widzimy właśnie w jakichś sytuacjach, kiedy, no, właśnie odbyła się demonstracja w jakimś kraju dosyć mocno tłumiona ostrymi środkami.
Znaczy, ten miękki despotyzm jest w dużej mierze efektem oddziaływania elity, takiej międzynarodowej elity kosmopolitycznej, która reprezentuje kapitalizm, jakby, znaczy tej fazy rozwoju, jednocześnie pewnego aliansu ze środowiskami lewicowymi, czyli można powiedzieć tak, że kapitaliści pogodzili się w końcu z komunistami. Można było zaryzykować taką tezę. Panie profesorze, co pan sądzi?
Tak, to jest nawet... Jest taka książka o przemocy napisana przez skądinąd guru, a niektórzy mówią szarlatana lewicy współczesnej, czyli Sławoja Żyszka. I on, ale tam też jest parę trafnych obserwacji. Otóż właśnie on jeden właśnie opisuje takich właśnie nowych komunistów, rodzaju Billy Gatesa i tak dalej, tych wszystkich, albo nie wiem, no aktorów Hollywood, prawda, bo to są tego typu środowiska. Ludzie niesamowicie zamożni, którzy jednocześnie chcą szerzyć dobro, no i jest jakiś taki związek między środowiskami, między ideami lewicowymi, głoszonymi na uniwersytetach, a tego rodzaju właśnie ludźmi, którzy w gruncie rzeczy też czerpią te ogromne zyski, no, z tego, że ten kapitalizm stał się globalny, a więc w jakiś sposób wreszcie zrealizował to wszystko, co Marx i Engels pisali w wstępie do manifestu komunistycznego.
Tak, to czy gdy mowa o Marksie, wydaje się, że nauki społeczne chyba zbyt łatwo zrezygnowały z opisu świata społecznego w kategoriach klasowych, tak? Tak się wydaje się, że, no, że klasa właśnie ta międzynarodowa, ci żałośni, czyli deplorable i znikająca klasa średnia.
Tak. No ja w ogóle uważam, a tu się sprzeczam z moimi kolegami, którzy zajmują się właśnie filozofią konserwatywną, trochę z Ryszardem Legutko, trochę z Bronisławem Wilcztajnem, że no, nikt tak dobrze nie opisał kapitalizmu jak marksiści. I to, co my dzisiaj obserwujemy, no to oczywiście to jest jakby pisane z innych pozycji, no ale ideowych, no ale te opisy są czasami niezwykle trafne, no taka, prawda, towaryzacja wszystkiego, prawda, albo że wszystko jest na sprzedaż, wszystko można kupić i to widzimy, no to, co się nazywało tam reifikacją, tak, krytyka społeczeństwa konsumpcyjnego, przemysł rozrywkowy. No tutaj się nie zgadzam często z moimi przyjaciółmi, którzy wyrzucają mi, że czytam rzeczy, których chyba czytać nie warto i nie powinienem, ale uważam, że to są dosyć trafne, na przykład no, takie też opisy kultury popularnej, która zabija kulturę wyższą w wielu przypadkach. No, to są bardzo trafne obserwacje. Z tego tylko trzeba wyciągnąć inne wnioski. No, tam wyciągnięto, i tutaj mam znowu ten element utopijny, no, że istnieje ta klasa, ta, która ten mesjasz kolektywny, proletariat. I to nie są ci deplorables, którzy po prostu wybrali sobie takiego prezydenta, nie innego, zresztą skądinąd też milionera, no i, ale nie chcą zbawić całej ludzkości, tylko chcą zrobić Amerykę, to make America great again, prawda, których chronią swoją wspólnotę i tak dalej.
Ale to są rasiści, seksiści, homofobi, no straszne towarzystwo.
Bardzo. No bo właśnie nie można ani cenić swojej rodziny, prawda, jakoś wyjątkowo, ani swojego regionu, ani swojego miasta, ani swojego narodu. Nie można mówić o tożsamości. To zresztą jest też niezwykle ciekawe, bo ja pamiętam, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, w czasie, kiedy było referendum i tak dalej, to w Polsce się toczyła taka dyskusja na temat tożsamości, prawda, że się baliśmy ze strony przeciwników tej idei, padały takie, czy sceptyków, padały takie argumenty, że a co będzie z polską tożsamością? Wtedy nam odpowiadano, że przecież Francuzi są w Unii Europejskiej i Niemcy, i Hiszpanie, i Włosi i nikt nie czuje się, żeby ich ta tożsamość włoska, niemiecka, francuska czy hiszpańska była zagrożona. A dzisiaj to właśnie w tych krajach słyszymy, ten, prawda, ten taki, że czasami wręcz krzyk rozpaczy, tak, że ginie kultura niemiecka, klasyczna, albo że we Francji następuje już jakieś rzeczywiście to wielkie zastąpienie, albo...
Czyli jest reakcja na ten walec globalizacji, jednym słowem, tak? Właśnie na ile to ożywienie narodowe jest faktem, bo tutaj też trudno to zmierzyć.
Jest na pewno jest czymś, no, jest rozpoznaniem sytuacji. Na pewno jest tak, że wielu ludzi, którzy powiedzmy jeszcze w latach 90. mieli tego poczucia, czuje się zagrożonych albo czuje się wręcz mniejszością w swoich krajach. Czują, że no, na przykład we Francji, prawda, gdzie zawsze wierzono w tą siłę republikańskiej Francji, która pozwala z każdego zrobić Francuza, kto przyjedzie, no przyjedzie, zachwyci się Francją i zostanie Francuzem. No dzisiaj tak nie jest. W Niemczech, no parę lat temu był taki słynny esej Boto Straussa, słynnego dramaturga niemieckiego, który powiedział, czuje się ostatnim Niemcem. To skądinąd już Max Weber powiedział, że jest ostatni. Znaczy o Maxie Weberze powiedział Karl Jasper, że to był ostatni Niemiec. No ale że w zasadzie, że bardziej on obcuje z duchami niemieckiej tradycji literackiej niż z obecnymi Niemcami. Ale jest coś takiego, jak mówię, że, bo to jest też takie filisterstwo, prawda? Bo z tej utopii i z tego wszystkiego właśnie wynika, że my jeszcze nie ma tej tendencji, on na pewno nastąpi, ale będziemy poprawiać klasykę, żeby ona nie była taka ponura, żeby nie pokazywała różnych ciemnych stron ludzkiej natury, żeby nie wzywała do rzeczy niebezpiecznych. Więc...
A Szekspira trzeba poddać liftingowi.
No i w związku z tym, no na przykład wystawia się, ja czytam ostatnio też książkę Rogera Scrutona o Wagnerze, no bo to trochę mnie zdziwiło, że on taki był, tego nie wiedziałem niż sam jego ostatnich rzeczy, że on był takim wielkim zwolennikiem Wagnera, ale tam właśnie opisuje, no, że dzisiaj jak się wystawia, tam właśnie to zjawisko wystawia się Wagnera, to po to, żeby odwrócić jego intencje. Na przykład w ostatnich tym festiwalu w Bayreuth, tam był Tannhäuser i to w zasadzie no, robi się jakby odwrotnie. A tam jest jeszcze przykład też Mozarta, Porwanie z Seraju, że, gdzie jest jakby odwrócone, prawda? Więc wyśmiewamy się z bohaterstwa, z cnoty, z czystości, z rezygnacji miłości ziemskiej na rzecz miłości boskiej. Wszystkie te wyższe cele są wyśmiane w gruncie rzeczy odwrócone, no bo prawdziwy styl życia europejski to jest ten, który w 68 roku pojawiał się w koloniach hipisowskich.
Panie profesorze, konserwatyści kochają naturę, harmonię, piękno i będziemy słuchać Mozarta z taką intencją, z jaką ta muzyka została przez Mozarta stworzona, tak? 40. Symfonia G-moll, pierwsza część, a w tej chwili pożegnam pana profesora.
Dziękuję bardzo.
Za wizytę. Dziękuję państwu. Do widzenia.
Kierunek Europa.